zadać pytanie dla tych słuchaczy, którzy są całkowicie zieloni w temacie i nie trafili jeszcze na żadne informacje na temat systemu. Czym tak właściwie będzie to nasze Misterium RPG?
Tak jest. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzięki za zaproszenie tutaj do programu na wywiad. Mam nadzieję, że podołam tutaj właśnie tym wszystkim pytaniom. No. I teraz tak, no, przechodząc teraz do odpowiedzi. O co chodzi? Czym jest Mystery? No to słuchajcie, wyobraźcie sobie, że graliście kiedyś jakiegoś zwykłego fantazjaka, nie? Takiego dark najlepiej. No i umarliście, ale się okazało, że jednak no, nie możecie umrzeć i wszystko, co widzieliście na temat, nie wiem, tam swojego życia, wierzeń i tak dalej, okazało się, że to jest nieprawdą. No i teraz jakieś dziwne siły z góry, jakieś anioły w ogóle was z powrotem na ziemię sprowadzają. No i nie macie zwykłej takiej formy człowieka, tylko macie jakąś powłokę upiora. I ta powłoka, z czego jesteście zrobieni, jakby, to jest zależna od okoliczności waszych śmierci. I teraz tutaj zaczyna się cała zagadka. Dlaczego tu z powrotem trafiliście? Co macie zrobić? Jaki jest wasz cel główny? No i no jakim tropem, co dalej tutaj w ogóle powinniście robić? Na jakiej zasadzie działają wasze ciała, wasze moce i krótko mówiąc, co dzieje się za rogiem. No, a jeżeli chodzi o narzędzia jakby, no to tutaj mamy to wszystko postawione na systemie PBTA, nie? Więc jest to dość narracyjne.
Przepraszam, że ci przerywam, bo na pewno do PBTA jeszcze przejdziemy, natomiast chciałbym zapytać o jedną rzecz, która teraz mnie zainteresowała. Tak. Mówisz, że postać ginie i w zasadzie cały jej światopogląd zostaje wywrócony do góry nogami, bo okazał się nieprawdą. Tak? Czyli gracz i bohater zostaje postawiony w obliczu wielkiej niewiadomej. I tak. Teraz, czy ty jako autor podręcznika dostarczasz odpowiedzi na pytania, które zostaną postawione? W sensie, czy w podręczniku znajdziemy takie informacje, czy to są tak naprawdę obowiązki już dyżurnego mistrza gry i graczy, którzy będą tę opowieść penetrowali?
I to, i to. Czyli...
odpowiedź.
Czyli będziemy mieli w podręczniku zarysy jakby, tak? Co się działo, będziemy mieli jakieś tam motywy opisanych władców, królów, jakieś po prostu lore, tak? Ale to na takiej zasadzie, że mistrz gry może to wykorzystać do tego, żeby wrzucić tam w jakąś sytuację graczy, żeby oni załapali klimat w ogóle, w co my będziemy dzisiaj się bawić, nie? I teraz dalej tak naprawdę wszystko, cała otoczka, począwszy od tego, no nie wiem, jakie siły rządzą światem, tak? Po właśnie cele, przeznaczenia, po co my z powrotem wróciliśmy na ziemię, nie, jakie są tego cele, to wszystko będzie się po prostu już na sesji pokazywało, nie? I to też nie tyle będzie w rękach mistrza, co myślę, że bardziej w rękach graczy, bo to od nich będzie zależało, czym się zainteresujemy, bo możemy się zainteresować swoją historią dawną i ją będziemy badać, albo będziemy badać te dziwne zjawiska, które będą wokół nas, jakieś tam, wiesz, przejścia do innych wymiarów, zakłócenia czasoprzestrzenne, może się okazać, że jesteśmy na innej planecie i tak dalej, albo w ogóle śnimy, no cuda mogą być po prostu, co sobie tam wymyślimy, im to będzie dziwniejsze, tym fajniej, tak? I po prostu zależy, jakim tam torem pójdziemy.
Czyli na dobrą sprawę świat jest jedynie gdzieś tam zarysowany, tak? A bardzo, bardzo dużą ingerencję mają tutaj mistrzowie gry i gracze.
Tak, no, bo mistrzowie, znaczy się, nie, gracze. Gracze mają specjalne ruchy, dzięki którym mogą wprowadzać własne wydarzenia i mogą odpowiadać sobie na pytania, które sami zadają. Albo sobie nawzajem. Nawet mogą że tak powiem, wchodzić z buciorami w historię innych graczy, nie? Czyli mogą wykorzystać jakiś tam ruch i stwierdzić, że no tutaj ten jeden z naszych towarzyszy to chyba jest jednak powiązany tam z jakąś organizacją, która tutaj kiedyś chyba chroniła to dziwne miejsce, nie? Powiedzmy, że tutaj badamy jakieś miejsce, no i się okazuje, że tutaj są jakieś nawiązania tych emblematów i tak dalej, ale o tym nie informuje mistrz gry, tylko będą o tym mówili gracze. Tutaj jest takie ryzyko, że po prostu możemy się narazić innym graczom. Nie? I wtedy oni nam nie zostaną dłużni i przy jakiejś tam okazji za chwilę też nas w coś plątają, nie? To na takiej zasadzie jedynie. No, no ale i tak musimy współpracować cały czas po prostu po to, żeby tam jakiś no jakoś tą tajemnicę rozwiązać, nie? Teraz pytanie, czy to będzie dotyczyło naszej przeszłości, czy tam jakichś sekretów świata.
Dobrze, no to w takim razie, jeżeli gracze tak duży mają wpływ na tworzenie tego świata, no to rodzi się pytanie kolejne. Nie do końca wiem, jak je sformułować. Co jeśli gracze zaczną nadużywać tych swoich zdolności w jakiś sposób? Nie do końca do tego przeznaczony. O, w ten sposób mogłabym to ubrać.
Jest specjalna waluta, metawaluta w grze, nazywamy ją wskazówkami i te wskazówki jakby nie spadają nam z nieba, tylko je zdobywamy w odpowiednim momencie po rzutach i my decydujemy, czy chcemy właśnie tam wskazówkę, czy esencję, do tego możemy później nawiązać, ale chodzi o to po prostu, że jest pewien mechanizm, który to wszystko reguluje. Nie? I gracz, który będzie chciał coś takiego wprowadzić, to musi się czasem zastanowić, czy może tą wskazówkę do czegoś innego zaraz nie wykorzysta. Nie? Więc po prostu tutaj będzie stał przed taką decyzyjnością. No i no można też to nazwać zarządzanią po prostu jakąś pulą po prostu no, punktów, tak? Zasobów.
Czyli gracz ma właśnie tę walutę po to, by ingerować w historię, tak? I zastosowanie tej metawaluty może być różnorakie. Czy poza takim, powiedziałbym, smaczkowym ingerowaniem w historię innej postaci, tak? Innego współgracza, coś z tego osiągamy? Bo jakby, wiesz, gracze są różni i niektórzy mogą wykorzystywać tego typu właśnie mechanizmy po to, by czerpać tę przyjemność z play to find out, tak? Natomiast wyobrażam sobie gracza, który będzie chomikował takie punkty i wykorzystywał je no, tylko gdzieś tam na własną korzyść. Czy dobrze to rozumiem? Ten mechanizm właśnie ingerowania w te zaszłości, przeszłości innych postaci.
No tak, bo wiesz co, te wskazówki nie dotyczą jakby tylko innych bohaterów. One dotyczą też świata, więc my te wskazówki nie zdobywamy tylko od bohaterów, ale te wskazówki dostajemy na przykład w czasie walki, nie, z jakimiś tam NPC-tami, wrogami i teraz dowiadujemy się czegoś o tych wrogach i teraz mamy wiesz, pole. Albo mówimy, że dzięki tym wskazówkom. Słuchajcie, musimy udać się na drugi koniec miasta, bo tam jest jakaś lokacja, jaskinia i tam znajdziemy dalsze odpowiedzi, bo oni stamtąd są. Widziałem tam jakieś banery, cokolwiek. Albo mówimy, dobra, zostawiam sobie tą wskazówkę, bo będę chciał rozwinąć moją więź z artefaktem. To sobie zostawiam typowo. Nie? Albo jedziemy z tym wątkiem zupełnie o sobie. I mówimy, słuchajcie, ja się czegoś dowiedziałem o sobie, idźmy tam, zbadajmy to i tamto. Albo wchodzimy właśnie w innego gracza i mówimy, ja tutaj, słuchaj, czegoś o tobie się dowiedziałem. To nie musi być zła rzecz, nie? To może być jakaś fajna rzecz w ogóle. To od nas to będzie po prostu zależało, nie? Jak to pójdzie. I to też może być ten temat, to też może być do przegadania przed sesją, myślę. U graczy, z mistrzem, nie? Między graczami. Czym będziemy się właściwie zajmować? Czy będziemy się zajmować sobą nawzajem? czy będziemy się zajmować jakąś tam inną tajemnicą. Albo to wyjdzie w trakcie sesji. To wszystko jest, wiesz, płynne, nie?
No dobrze, wspomniałeś już o tych artefaktach. Jeżeli dobrze się orientuję, są to jakieś mityczne przedmioty.
Tak.
One będą należeć bezpośrednio do konkretnego gracza? One będą jakoś przypisane, czy...
Mhm.
Dobra, jakbyś mógł powiedzieć tutaj troszeczkę więcej o tych artefaktach.
Tak, czy... Okej, okay, czyli dostajemy właśnie taki artefakt specjalny, przedmiot od tych aniołów, czy tam sił wyższych, i rozwijamy z nim więź. I teraz po co to jest? No, generalnie bierze się to mniej więcej stąd, że ogólnie gracze nie mają do końca wpływu na rozwój swojej postaci. Czyli w jaki sposób zginą, takie będą dostawali nowe moce. To nic, że jesteśmy na przykład wściekłym płomieniem, ale jeżeli nas zabije tam istota mroku, to my otrzymujemy jej moc jakby, nie? Możemy wybrać sobie tą moc, ale nie możemy wyjść poza kategorię. I teraz o co chodzi z tymi artefaktami? Te artefakty, one są stałą pewną rzeczą, którą mamy cały czas przy sobie i to od nas zależy, w jaki sposób będziemy chcieli sobie ją po prostu rozwinąć. Może to być artefakt, jakiś tam, no nie wiem, jakiś wielki, ogromny miecz księżycowy i będziemy go rozwijać pod tym kątem, żeby on generalnie, że tak to nazwie, pluł światłem, nie? Czyli będzie, powiedzmy, tam walił gdzieś na dystans, albo żeby wspomagał naszych towarzyszy. Nie? Czyli mamy wybór. Albo idziemy po prostu w damage'a, albo idziemy w boostowanie. Albo są też takie po prostu artefakty, które mają na tyle, że tak powiem, no, rozbieżną tą ścieżkę, że możemy wykorzystać, kupić sobie jakąś moc i będzie ona przydatna tylko w walce, albo będą też takie, które będą kompletnie poza walką i będą tylko służyły tam, powiedzmy, do, nie wiem, badania przeszłości. Będziemy chcieli tutaj wykorzystać moc tego artefaktu, żeby zobaczyć, co tu się działo 100 lat temu, na przykład, nie?
Czyli te artefakty będą ulegać jakiemuś zniszczeniu, zużyciu?
Tak, znaczy się, będzie potrzebne, żeby używać te artefakty, mocy tych artefaktów, będzie potrzebna esencja, nie? Czyli właśnie te esencje śmierci, które tam się, no, w lore to jest krótko opisane, że ta esencja jest po prostu, no, wszędzie, a tułacze są niejako, no, manifestacją właśnie tych, no, na przykład, tak? Więc to jest to. I no, my możemy jako bohaterowie sobie rozwijać tą więź, no i coraz lepiej poznawać ten artefakt, nie? A tak jak mówisz, no, ograniczenie jest w postaci tej amunicji jakby, nie? Do tych artefaktów.
Czy to artefakt jest taką, powiedziałbym, integralną częścią postaci, tak? Jest czymś ikonicznym. Była wzmianka o tym, że te przedmioty są niepowtarzalne i bohater może mieć tylko jeden taki artefakt tego rodzaju. Czy ja widzę w tym duży, fajny potencjał i co mnie interesuje, to czy na przykład taki artefakt w jakiś sposób może okazać się obciążeniem dla bohatera? Czy może zwrócić się przeciwko niemu? Czy będzie też jednak tylko taką wspieraczką? Nie,
nie to jest jedyna pewna rzecz dobra, z jakiej ty będziesz korzystał i nie będziesz na tym tracił. Bo jest zbyt dużo rzeczy i tak, które możesz stracić przy momencie śmierci na przykład, nie? Bo ona będzie się powtarzać. I teraz, no, myślę, że mogłoby to już być niejako, no, nawet frustrujące, nie? Że sobie coś tutaj budujemy, robimy, ja mamy jakiś na to pomysł, a potem albo nam się to, cały ten pomysł zawala, tracimy nad tym kontrolę, albo zwraca się przeciwko nam. Tego jest dosyć w świecie tutaj, nie?
A propos właśnie śmierci, to jaki to będzie miało wpływ na tych bohaterów graczy? No bo jednak normalnie nie umieramy zbyt często. Jak umieramy, no to postać do szuflady, no i przepada. A tutaj?
Tak, a tutaj możemy się odrodzić. Chociaż jest coś takiego, nazwałbym to coś więcej niż śmiercią, ale to jest ten moment, w którym oddajemy naszą kartę. Nie? Oddajemy ją mistrzowi. To jest chwila, w której zamieniamy się w tak zwanego zapomnianego, czyli nasza dusza zostaje już tak po prostu roztrzaskana, że tam już nie ma cząstki nas, Coś tam jest, nie wiadomo, jakiś miszmasz esencji wszelakich, ale nie mamy już nad tym kontroli. I to jest proces po prostu tego zapomnienia, który postępuje z każdą śmiercią. Nie? Czyli w momencie, kiedy giniemy, ten proces postępuje, jest coraz dalej, nie? I po prostu w pewnym momencie no, jest już ta granica, że no, wszystko przepada. I to jest to. Więc też trzeba, to jest troszeczkę takie balansowanie pomiędzy tą granicą właśnie na granicy tych śmierci różnych, liczbą tych śmierci, no bo mówię, trzeba tutaj uważać na tyle, żeby się nie okazało, że w najmniej odpowiednim momencie będziemy ginąć, tak, i tak doszczętnie, nie? Bo to nie jest też, to nie jest pewne, ile w danej chwili stracimy tych punktów zapomnienia, tak? Czyli jak nam ten pasek pójdzie do przodu, tak? Bo też możemy sobie te punkty do czegoś innego tam wykorzystać. To jest znowu ten element zarządzania pulą, nie? Ale no, nie chcę tutaj za bardzo po prostu rozwijać, ale chodzi generalnie o to, żeby po pierwsze był mechanizm, który nas, no, no blokuje.
Przenosi w nicość.
Tak, nie? I tak?
Czy jesteś w stanie zdradzić, jak ten mechanizm mechanicznie będzie wyglądał? Bo no, rozumiem, że jakby świadomość, w sensie po stronie gracza, że ta postać ginie i się odradza, no, odsuwa trochę ten rodzaj emocjonalnego niepokoju, że mogę stracić swoją ukochaną postać, tak? Mhm. Natomiast czy tutaj wchodzi w grę jakiś element losowy, który no, może mimo wszystko nagle się okazać, że sorry, ale ta postać zostaje zapomniana, tak? Tak. Czy mamy jednak nad tym pełną kontrolę?
Mamy pełną kontrolę w czasie przygód, że możemy sobie ten punkt zapomnienia do czegoś innego wykorzystać, nie? Może nam to pomóc po prostu w przygodach. I to jest jakby nasza kontrola. Ale w momencie śmierci będziemy rzucać na odpowiednią tabelę, no i z tej tabeli może po prostu wypaść taki efekt, że ej, ale straciłeś jeszcze tyle i tyle punktów zapomnienia. To nie musi być taki efekt. Może być efekt taki, że chodzisz teraz, ta twoja forma jest popękana, że tak powiem, i teraz jesteś słabszy. Jest to jakieś, wiesz, jakieś fatum, które nad tobą ciąży i tak dalej, nie? Więc te efekty mogą być różne. Ale cel jest właśnie taki, no, żeby nie dawać pomysłów graczom, ej, to może my teraz zabijmy się kilka razy, zobaczymy, co się wydarzy, rozwiniemy się, pójdziemy dalej, będziemy w ogóle koksami. No tak na pewno nie będzie, bo też przy okazji tej śmierci możemy tracić pamięć, wskazówki, esencję, po prostu to, na czym będziemy pracować. No i będzie to zapomnienie postępować i w pewnym momencie może się okazać, że tam, no, gdzie wiadomo, że wszyscy poginiemy, tak? Ale chodziło o to, żeby tam puścić jednak tą fabułę do przodu. Trzeba było coś zrobić, się dowiedzieć, ale dobra, wszystkich nas tam powiedzmy zatopi, nie wyjdziemy z tego żywo, tak? To żeby tam po prostu się nie rozpaść na te małe części.
Czyli umierać można, ale nie w nieskończoność.
Tak, trzeba umierać, ale z głową.
Coś nowego. A właściwie to skąd taki pomysł, żeby jednak grać umarłymi? Skąd ta myśl?
Hmm. No bo przecież nie z wampira, nie?
Nie? Nie, żeby generalnie podobał mi się motyw, stąd jakby się to wzięło, że widziałem po prostu bohatera, nie? Postać, którą gramy w zależności od tego, jaka ta śmierć była. To był po prostu no, zrodzony pomysł, nie? I on się, że tak powiem, pojawił. No, ja jestem generalnie graczem konsolowym, uwielbiam Souls-like'i i tak dalej. No i podczas już setnego zgonu stwierdziłem, ale fajnie, jakby to miało jakieś przełożenie. Mówię, a kurczę, a jakby to w jakimś RPG-u wykorzystać, nie? Ale nie w takim, w którym będziemy się cały czas tłuc i będzie chodziło tam o walkę, tylko w takim, gdzie będzie jednak ta fabuła, że tak powiem, na pierwszym planie, nie? No i właśnie tutaj się to tak zaczęło zazębiać, nie? I to też jest takie połączenie chęci stworzenia czegoś, gdzie bohaterowie muszą nad czymś balansować, nie? Muszą czymś zarządzać i muszą balansować. Myślę, że to jest takie też połączenie tego, nie?
Chciałam teraz zapytać tak naprawdę, no skoro już mamy tych umarłych, czy ci nasi umarli w jakiś sposób się integrują z żywymi, czy w grze zakładamy, że będziemy z tymi żywymi gdzieś tam wchodzić w jakieś interakcje, czy jednak jesteśmy w jakimś takim meta niefizycznym świecie, w którym tych żywych już nie ma, albo jesteśmy gdzieś in between?
Nie, trafiamy normalnie do świata materialnego, gdzie spotkamy żywych i też innych nieumarłych. I tutaj, jeżeli chodzi o relacje nasze z innymi, czy to innymi tułaczami, czyli nam podobnym, albo innymi frakcjami żyjących w tych światach dziwnych, no to to już zależy od tego, jaka to będzie, powiedzmy, ta frakcja, tak? Bo możemy spotkać takie nacje, które będą nam wrogie i będą starały się nas nie tyle zabić, ale na przykład pochwycić, złapać, zamknąć, albo będą nas faktycznie tropić, zabijać i doprowadzać do tego, żebyśmy byli zapomniani, nie? I potem coś tam jeszcze robić, albo będą normalnie z nami handlować, układać się, paktować, bo jako takiego zwykłego handlu tutaj na pewno nie będzie. Jakiegoś tam, nie wiem, barteru czy czegoś, to wszystko będzie oparte na jakichś takich paktach, czyli możemy komuś coś obiecać i to już jest jakby towar, ale czy my tego dotrzymamy, nie? No to już nie wiadomo, to już będzie po prostu konsekwencja tego. Tak samo, no nie wiadomo, czy jeżeli wplątamy się w jakiś pakt, no to czy nie będziemy mieli też po wykonaniu tego jakichś tam innych konsekwencji, nie? Czyli to będzie coś takiego bardziej. Jeżeli będziemy chcieli sobie tam, nie wiem, jakieś informacje kupić albo coś, nie wiem, jakiś specjalny ekwipunek, przedmioty jakieś ciekawe, to prędzej będzie dochodziło do takich paktów, czyli zróbcie coś dla mnie, a ja wam to dam, nie? No, albo przynieście mi coś takiego, no, dziwnego.
A co powstrzyma graczy przed zabiciem takiego opornego handlarza?
Wiesz co, to wszystko zależy od tego, no, z kim będą mieli akurat do czynienia, nie? Jeżeli to na przykład będzie tam jakiś, no nie wiem, jakaś osoba z danej frakcji, organizacji, która powiedzmy przed chwilą ma tutaj postawiony obóz, nie? No to zabicie takiej postaci to może się na nas bardzo źle odbić, bo po pierwsze, no nie wiem, stracimy gdzieś dostęp, oni będą nas zaraz prześladować i tak dalej. Może się okazać, że nasza przygoda zaraz szybko się skończy, nie? Na takiej zasadzie. Jeżeli będziemy sobie paktować czy handlować z jakąś potężną istotą, tak? Bo tu nie mam na myśli ludzi. Ja myślę, że generalnie zwykli ludzie to będzie relikt tutaj prawie, że nie? No, może przesadziłem, ale po prostu prędzej będziemy gadać z jakimś smokiem, bytem z innego wymiaru, jakimś czarnoksiężnikiem nieumarłym, tak? Niż z takim przykładowym handlarzynem, który tutaj sobie chodzi, ma karawanę. To raczej nie.
Sam handel będzie ciekawy, tak? To nie będzie kupowanie jakichś tam mikstur leczniczych. To powiedzmy sobie szczerze, to jest nudne. Podoba mi się ten pomysł.
No, tego tu nie będzie. Też jest ten motyw, może wspomnę o tej esencji, bo ta esencja śmierci, jaką my będziemy tam zdobywać, ta metawaluta, jakby, ona też będzie miała troszeczkę przełożenie na ten aspekt tego handlu, bo będziemy mogli sobie za tą esencję ładować jakby artefakt. Ale możemy stwierdzić, że a w sumie jakbyśmy podarowali trochę tej esencji temu dziwnemu gościowi z jednym okiem, to może się czegoś dowiemy ciekawego. I znowu jest, wiesz, jakaś tam decyzja, nie?
Czytałem na stronie powstającej gry o typach esencji. Tak? Dobrze? Tak, typy esencji. 3, 4, 5, 6 jest przykładów. Czy to są jakby też archetypy? Ile właśnie takich archetypów, no, playbooków tak naprawdę przewidujesz? podręczniku.
Czyli mamy te podstawowe, które są na stronie. I teraz to będzie tak, to będzie Żywy mrok, Wściekły płomień, Pradawne drzewo, Piaski czasu, Płynna stal i Żywy mrok. Czy mówiłem, czy nie mówiłem?
Chciwe złoto.
O, Chciwe złoto, dobra. To mi uciekło. Chciwe złoto, tak? Więc mamy te sześć. I tak, i to jest jakby archetyp postaci, ten playbook. I teraz ten wybór tego archetypu będzie miało no, kolosalne znaczenie, w jaki sposób będziemy w trakcie przygód zdobywać też wskazówki. Bo na przykład, jeżeli będziemy wściekłym płomieniem, on ma tam taką historię, że pewnie był jakimś heretykiem, spalono go tam za coś, bo występował tam przeciwko, no wystąpił przeciwko oficjalnej jakiejś władzy, no to on po prostu będzie palił prawa w rękach na przykład i będzie mógł zdobyć przez to jakieś wskazówki. Nie? W inny sposób na przykład będzie Żywy mrok, bo Żywy mrok zdobędzie na pewno jakieś wskazówki w momencie, kiedy kogoś zabije, a ten, no, a ofiara nie będzie świadoma naszej obecności. Po prostu czegoś się tam znowu o niej dowiemy. Więc to będzie miało na pewno takie znaczenie, nie? Bo później mówię, to będzie się tam już mieszać na pewno, nie? Ale to jest to. Teraz jeżeli chodzi też o te esencje, to mogę powiedzieć, że mam w planie dodanie przynajmniej jednej jeszcze. Bym chciał to rozwinąć. Brakuje mi motywu z wodą, więc tutaj nie chcę na razie mówić jakby tam o szczegółach, ale po prostu chodzi o to, że mam taki pomysł i też ktoś mi podpowiedział właśnie w ramach testów, analizy tam alfy, tak, podręcznika, taki motyw z dziką magią, czyli taką esencją, która by się brała z kosmosu, nie? Czyli tak jak mamy faceta, powiedzmy, który jest żywym płomieniem, nie? I jego powłoka jest taka, no, płomienna, no to byśmy mieli taką postać, w którą jak spojrzymy, nie, na ręce, no to po prostu zobaczymy tam, nie wiem, otchłań, gwiazdy, czarne dziury, taki gwiezdny motyw jakiś, nie? Więc to na takiej zasadzie. Ale to jest jeszcze w takiej strefie, no, planów i zobaczymy, jak to w testach wyjdzie.
Poruszyłeś temat wyglądu postaci. Tak. To są byty nie do końca materialne z tego, co udało mi się zrozumieć, ale z tego, co rozumiem, będą one w jakiś sposób wyglądały zgodnie ze swoimi typami? Będą to dusze w pewien sposób ukierunkowane na jakiś typ?
Tak, no takie upiory właśnie. Ten upiór może być, jeżeli będziemy upiorem żywego mroku, tułaczem, no to nie będziemy mieli zwykłego ciała, tylko taką będzie nas otaczała, powiedzmy, taka gęsta mgła, nie? Albo jeżeli będziemy na przykład tułaczem płynnej stali, no to będziemy ulanym golemem albo chodzącą pustą zbroją, nie? Płytową. Jeżeli będziemy chciwym złotem, no to nasze ciało będzie się składało po prostu z monet posklejanych ze sobą. Nie? Albo takim płynnym złotem, które widać po prostu po twarzy, po rękach, że to cały czas tutaj coś płynie, coś się mieni i tak dalej. Tutaj te motywy to są, wiadomo, tam w podręczniku, ale jeżeli ktoś będzie miał jakiś fajny pomysł, nie, z zrobienia jakiejś postaci na swój wygląd, to tutaj jak najbardziej ma na to podłoże. Nie? Im dziwniej, tym lepiej.
No dobrze. A jak to wygląda z kwestii drużyny? Czy zakładacie, że lepiej, żeby drużyna była zróżnicowana, czy może na przykład chcemy, żeby te upiory były, powiedzmy, z jednego gatunku?
Nie, myślę, że lepiej, jak to będzie wszystko różne. Bo te początkowe ruchy, które dają nam możliwości pobierania dodatkowych wskazówek, no to będzie dziwnie, jeżeli będziemy mieli drużynę, która będzie, wszyscy będą płomieniami i wszyscy będą w taki sposób te wskazówki pobierać. To nie jest niemożliwe, ale no, może wyjść ostatecznie, myślę, no słabiej, nie? Bo ograniczamy jednak jakieś tam możliwości drużyny. Później to i tak się w jakiś sposób rozwinie, nie? Bo powstaną jakieś inne kombinacje znowu z innymi esencjami, ale ten start to myślę, że jak najbardziej lepiej, żeby ta drużyna była różnorodna.
Wydaje się, że PBTA właśnie wspiera takie rozwiązanie, żeby jednak te archetypy były możliwie różnorodne, prawda? Przy czym jeżeli postać ginie w określony sposób i to przekłada się później na jej rozwój, tak? Ta metoda śmierci, bym powiedział, no to nie widzisz tutaj jakiegoś ryzyka w sytuacji, kiedy drużyna zbyt często ginie wspólnie i wszyscy bohaterowie otrzymują jakby no mniej więcej ten sam gatunek rozwoju, tak? No wiadomo, że to może pójść w różne strony, natomiast no jeżeli wszyscy utoną, no to rozumiem, że wszyscy w jakiś sposób będą później te swoje jestestwa no, ukierunkowywali właśnie w stronę tego określonego żywiołu czy rodzaju śmierci. Czy to nam grozi jakimś nadmiernym ujednoliceniem drużyny, czy to są tylko jakieś moje wyobrażone obawy?
Chyba by takiego zagrożenia nie było. To by mogło być zagrożenie w momencie, jeżeli cała drużyna naraz będzie ginąć w takich samych okolicznościach kilka razy z rzędu. Nie? To wtedy faktycznie mogłoby coś tam zacząć zgrzytać, ale myślę, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Tak po prostu.
Pewnie.
Nie?
Tak, no bo pytam.
No tak, nie, to jest bardzo dobre pytanie, bo jeszcze takiego pytania mi nikt nie zadał, więc bardzo się cieszę, bo nie myślałem o tym, nie? Ale teraz jak o tym mówisz, no to sobie tak po prostu myślę, że no, to byłoby ciężkie, nie? Że jednak w jakimś tam momencie ktoś no, musi się wyłamać, tym bardziej, że po pierwsze te formy nasze mają no, różne wskaźniki, po pierwsze życia, wrażliwości, bo na przykład taki ogień tak będzie wrażliwy na co innego, tak samo mrok będzie na coś wrażliwy innego, stal też, jej inna stal nie zagrozi, nie? Ale jeżeli łupnie w taki żywy mrok, takiego złodziejaszka, nie? No to może się okazać, że tutaj golem stoi nadal, nie? I się patrzy, a tam czarna plama. Nie? Czyli mamy ogólnie tą mechanikę właśnie wrażliwości, która się tam przejawia na przykład w walce, nie? Można sobie właśnie te wrażliwości jakoś tam czy nawet nabywać, nie? To też jest ważne, ale no to też myślę w jakiś sposób tutaj no będzie blokowało jednak tę sytuację, że wszyscy giną naraz i to jeszcze pod rząd tam w ogóle, nie? Tak myślę.
No dobrze, przeszliśmy tematem do walki, więc może tutaj warto by było rozwinąć temat walki, jak to będzie wyglądało, czy my będziemy mieć, jak to na PBTA przystało, jakąś gestię ruchów, które będziemy mogli wykorzystać, czy...
Mhm. Tak, będziemy mieli ruchy, właśnie na początku to głównie z tych artefaktów, jakieś takie podstawowe, no to wiadomo, nie? To są w ruchach podstawowych, no i będą zależne też od tego, czy nasz tułacz będzie miał ostrze zamiast ręki, tak, czy będzie dzierżył miecz na przykład, nie? To jest kwestia opisowa i z playbooka po prostu wyborów, ale tak, są po prostu jakieś tam ruchy i teraz no walka ma za zadanie też być jakby środkiem do rozwoju sytuacji i zdobywania kolejnych wskazówek, a nie celem. To jest ważne, nie? Bo dużo osób właśnie słyszy o Souls-like i bardzo Dark Soulsy, no to o tu będzie taktyczna walka, zarządzanie tam wytrzymałością i bardzo takie taktyczne podejście i najlepiej powtarzanie jeszcze tych samych bitew. No nie, tego tutaj nie będzie.
I dużo fikołków.
Tak, i dużo turlania właśnie. To nie. To tego nie będzie. Natomiast właśnie te podstawowe ruchy plus artefakty plus moce, które zdobędziemy, no to będą dawały, że tak powiem, jakieś takie różne możliwości, a mechaniki typu etykiety, wrażliwości, czy właśnie ruchy przeciwników, wrogów, no potworów, albo bossów, z którymi będziemy mogli się zmierzyć, będą miały dwie fazy na przykład, tak, i ich zestaw ruchów będzie się zmieniał, tak, będą też na przykład ruchy aren, gdzie się będzie toczyła walka, nie, to wszystko będzie sprawiało jednak, że te walki, no, będą na pewno ciekawe i będą takie, no, nietuzinkowe, będą pozwalały na pewno bardzo mocno rozwinąć sobie u graczy, że tak powiem, jakiś tam poziom, no, takiej improwizacji, nie, bo jeżeli jesteśmy żywym rokiem, to możemy tam jakoś sobie powymyślać jakieś dziwne pociski czy dziwne style ataków, no, cokolwiek nam tam przyjdzie, nie? To też myślę, w jakiś sposób będzie na plus, którzy lubią takie barwne opisy, nie? Jakieś dziwne. To czemu nie?
No dobrze, myślę, że możemy sobie przejść do takiej tematyki bardziej organizacyjnej i pewnie wielu graczom się teraz nasuwa pytanie, kiedy będzie można zagrać w tą grę? O, kiedy będzie można się pobawić w to misterię RPG?
Czyli tak, starter planujemy na drugi tydzień zbiórki. Zobaczymy, jak to po prostu oficjalnie, no, finalnie wyjdzie. Natomiast jeżeli pytasz o premierę samego podręcznika, to planujemy maksymalnie do pół roku po zakończeniu zbiórki, czyli to jest coś gdzieś grudzień, styczeń. Coś takiego, nie? Tutaj byśmy planowali, bo to może się troszeczkę nam tutaj rozwinąć z tego względu, że jeszcze inni patroni w ramach progów, mam nadzieję, że będą po prostu, no, odblokowane, tak? No to oni będą mogli też jakieś rzeczy do tego podręcznika dodać. Będą mogli tam dodać, począwszy od jakichś wrogów, bestiariuszy, po jakieś narzędzia dla mistrza gry na przykład, nie? No, więc to na takiej zasadzie.
Wspomniałeś o progach, no to czego możemy się spodziewać?
Pierwsze progi będą dotyczyły ulepszenia podręcznika, wzbogacenia po prostu go treścią, czyli będę mógł dorzucić do podręcznika te wszystkie notatki, które, że tak powiem, mam, ale no, jest taki motyw podczas tworzenia, że w pewnym momencie musimy sobie określić jakieś ramy i stwierdzić, dobra, musimy teraz tutaj wokół tego pracować, nie? I teraz, bo tak to byśmy mogli na przykład artefaktów dodawać, by nie było w podręczniku 20, ale 50, albo jeszcze więcej, bo czemu nie? A tak tutaj po prostu mamy jakąś taką bazę i też mam, mówię, taki spis dodatkowej zawartości, którą bym chciał właśnie rozszerzyć, czyli to można było nazwać, mówię, rozszerzonym podręcznikiem. Wtedy następne cele będą dotyczyły pomocy, drukowanych pomocy, które będziemy mogli dodawać do podręcznika, czyli będziemy mieli tutaj coś po prostu fizycznego już i dla wspierających i nie tylko. Następne progi będą znowu odblokowywać różny materiał, który będzie się pojawiał w podręczniku, ale to będzie bardzo, że tak powiem, konkretne. Czyli na przykład teraz rozszerzamy bestiariusz, teraz dajemy narzędzie dla mistrza gry, teraz dajemy jakieś lokacje i tak dalej, ale te rzeczy już będą tworzone przez patronów. Nie?
Czy przewidujesz jakieś niespodzianki i nietypowe współprace, wsparcia, tak jak na przykład mapy od kartografii niepraktycznej, o ile dobrze pamiętam, przy Warlocku, czy to plan Janusza? Zabijcie mnie, bo nie pamiętam, ale czy tego
to
typu
to
rzeczy też możemy się spodziewać?
Tak. Plan Janusza, dogadaliśmy się z panem Januszem, że zrobimy plan miasta, które zostało rozerwane na różne części i każda część będzie nawiązywała do jakiejś esencji. I teraz na tyle, to był w ogóle właśnie pomysł Janusza i na tyle mi się to spodobało, że po prostu stwierdziłem, to będzie musiał się pojawić jeszcze na pewno jakiś rozdział, który będzie o tym mieście po prostu tam traktował. I na przykład taka mapa będzie, myślę, miała na pewno dużo większy wpływ na rozgrywkę niż w zwykłym RPG-u. A.
To ja tutaj od siebie się odezwę troszeczkę, że mapy tego typu to jest zdecydowanie coś, co zarówno dla mistrza gry jest wielkim wsparciem, jak i dla graczy.
No.
Więc powiedziałabym od siebie tutaj, że fajnie by było zobaczyć w podręczniku taką wyjmowaną mapę, którą można położyć po prostu na stole.
No, a tutaj od Janusza planujemy zrobić w ogóle druk na płótnie. Więc to myślę też będzie taki bajer spory. No, a mówię, w trakcie normalnych sesji przy innych RPG-ach, no to wiadomo, mapa do czego nam służy, żeby pokazać jakieś tam rozwiązania dla graczy, tak? Wspierać się po prostu przy opisach i tak dalej, nie? Planować sobie scenariusze. Ale tutaj będzie miało to jeszcze dodatkowy motyw, ponieważ taki plan, taka mapa może nam posłużyć jako świetne źródło inspiracji po prostu, nie? Czyli gracz czegoś się dowiaduje, zaschło mu w gardle, nie wie co teraz, no coś mogę tu wprowadzić, ale nie wiem co, spójrzmy na mapę. A dobra, idźmy tu. Nie? Zobaczymy, co tam będzie. Nie mam pojęcia, ale tam proszę idźmy. Ja to tak spłuciłem troszkę, ale można na pewno się tym zainspirować, tym bardziej też, że mamy to z tyłu w głowie, tworząc już po prostu ten plan tego miasta i no, planujemy no, multum takich dziwnych rzeczy, jakichś obiektów dać do tego miasta, gdzie normalnie powiedzmy w takim Warhammerze, to byśmy sobie nie pozwolili na jakąś dziwną piramidę zaraz obok ratusza, nie? Która jakby została wyrwana z innej rzeczywistości, a wokół niej pełno wielbłądów, tak i mumii. No to nam nie będzie pasowało jakby, nie? A tutaj będzie nam dawało, kurczę, ale skąd to się tam wzięło? I idźmy to zobaczyć.
No to muszę przyznać, że jeszcze bardziej ta rozmowa sprawia, że aż chce się czekać na Mystery RPG. I myślę, że tym ciekawym i ambitnym motywem możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę. Chciałabym bardzo tutaj podziękować za spotkanie po prostu.
Dziękuję również.
Dzięki.
Dobra, no i w takim razie żegnamy wszystkich widzów. Do widzenia i do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnych wywiadach.